Ucho na świat. W ten sposób, z uchem skierowanym gdzieś, czasem bliżej, a czasem dalej, wędrujemy co niedzielę. Naszym przewodnikiem jest Ania Chomczyk, nauczycielka jogi, blogerka, no i podróżniczka. Dzisiaj dolecimy aż hen do Indii, ponieważ jednak Indie to jest kraj bardzo różnorodny i w zależności od tego, w którym miejscu wylądujemy, Indie mogą nam się wydawać zupełnie różne, więc obierzemy bardzo konkretne miejsce, żeby bardzo konkretnie o tym miejscu opowiedzieć. Co powinniśmy wiedzieć na samym początku?
Powinniśmy wiedzieć, co tak naprawdę my chcemy w tych Indiach robić i co chcemy zobaczyć, dlatego że Indie to jest subkontynent. Ludność samych południowych Indii przewyższa liczebnością ludność Europy, więc tak naprawdę mamy tam różne strefy geograficzne, mamy rajskie, tropikalne plaże, mamy na górze Ladakh, czyli geograficznie to jest Tybet, mamy Kaszmir, mamy Indie buddyjskie, mamy Indie hinduskie, więc po pierwsze, czy chcemy zwiedzać, czy wypoczynek? Czy chcemy oglądać na przykład pałace maharadżów, czy chcemy relaksować się na plaży, zażywać masaży ajurwedyjskich, odpoczywać, ćwiczyć jogę, uczyć się tańca indyjskiego. Każdy dla siebie znajdzie coś konkretnego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, odpowiednio wcześniej trzeba zacząć się zajmować wizą indyjską. Czasami trwa to aż miesiąc. No i warto też poszukać sobie biletów samolotowych. Najtańsze bilety będą zawsze do Delhi, prawda, czyli do stolicy. To jest koszt około 2000. Nie ma bezpośrednich lotów z Polski. Lecimy w zasadzie każdymi liniami europejskimi lub blisko wschodnimi z przesiadką. Lot trwa tak około 12 godzin, w zależności od tego, jak długo czekamy na przesiadkę do innych miast. Natomiast na ogół albo lecimy przez Delhi, już lokalnymi liniami indyjskimi. Będzie na ogół malutki samolot, bardzo przyjemny. Na lotnisku można wpaść na Dalaj Lamę. Są różne takie przygody. Czasami na lotnisku może być też gwiazda Bollywood, chociaż one też najczęściej mają swoje własne samoloty. Możemy też polecieć do takich innych głównych miast, czyli na przykład jeżeli lecimy do południowych Indii, wtedy do Bombaju albo do Bangalore.
Wybieramy w takim razie region.
No to dzisiaj wybieramy Benares.
Jak się tam dostać? Dokąd dolecieć, żeby było najwygodniej?
Lecimy do Delhi i mamy wtedy dwie opcje. Albo jedziemy całonocnym, wielkim, ciężkim pociągiem indyjskim i mamy super przygodę, która już wtedy się zaczyna. Jazda pociągiem indyjskim no jest przygodą w samą sobie. Bądź też lecimy samolotem i wtedy lot trwa 45 minut. Benares jest najstarszym miastem Indii. Jest też uważany za najświętsze miasto. Tam płynie Ganges. Akurat na tej wysokości Ganges jest już bardzo, bardzo zanieczyszczony. Natomiast jest to miasto, gdzie od tysięcy lat pielgrzymi przyjeżdżali właśnie zażywać rytualnych kąpieli. Tam też nauczali wielcy nauczyciele duchowi. Można spotkać takich magicznych joginów, o których słyszy się jakieś takie niesamowite opowieści. Nawet teraz w tym mieście organizowane są co jakiś czas pokazy, na przykład jakiś nauczyciel jogi zgina wzrokiem gwoździe albo kładzie się na gwoździach, albo przejeżdża jako ciężarówka, schodzi się 1000 osób, jest to dokumentowane przez lokalne media. No myślę, że jeżeli chcemy takich mocniejszych wrażeń, to wtedy Benares i tak jakby samą esencję Indii tak naprawdę, taką indyjską, hinduską esencję Indii, to jedziemy do Benaresu.
I jeszcze ważne pytanie dla tych, którzy myślą o Indiach i trochę boją się egzotyki, szczepienia.
Jeżdżąc do Indii od tak naprawdę już kilkunastu lat, zauważyłam, że te standardy higieniczne znacznie wzrosły, znacznie się poprawiły. Polecam szczepionkę na tężec i dur brzuszny, natomiast też nie należy cię bać, bo tak naprawdę jest czysto. Uważamy na pewno na wodę. Pijemy wodę tylko mineralną. O to naprawdę należy zadbać i też w takich dużych miastach, na przykład w Delhi, wodą mineralną też lepiej myć zęby. Też takim moim sposobem na takie jakieś sensacje żołądkowe jest to, że ja zawsze tuż przed wjazdem zaczynam w Polsce jeszcze brać srebro koloidalne i to srebro tak naprawdę zabija wszystkie bakterie, zarazki. Jedną łyżeczkę dodaję sobie do wody mineralnej i na ogół nie choruję.
To jest dobry sposób. Jak już nam się przytrafi, to proszę pamiętać o polskim czarnym węglu. No to jesteśmy przygotowani. Za chwilę wyruszymy w podróż ponownie, sprawdzając, czy mamy gdzie spać i jak się do tego przygotować organizacyjnie. Naszym gościem jest Ania Chomczyk. Ania Chomczyk, nauczycielka jogi i blogerka i podróżniczka, dzisiaj zabiera nas do Benares. Jesteśmy w Indiach i wcale się tego miejsca nie boimy, nie obawiamy. Standardy, jak wiemy, higieniczne urosły. A czy coś się z biegiem czasu dostało z bazą hotelową? Bo ona była duża, ale powiedziałabym nastawiona na bardzo wyluzowanych podróżników.
Standardy wzrosły, jeżeli chodzi również o bazę noclegową, taka, która jest nam przystępna cenowo. Możemy mieszkać na przykład w takim pierwszym, lepszym, znalezionym gdzieś tam hostelu i te warunki naprawdę będą dobre. Większość z nich posiada swoją łazienkę. Gorąca woda jest na ogół już standardem prawie wszędzie i warunki są naprawdę bardzo dobre.
Można się też na miejscu dogadać, jeżeli chodzi o jedzenie, o takie podstawowe informacje dotyczące okolicy.
O podstawowe i o bardziej szczegółowe to jest też takie niesamowite, prawda? Ponieważ w Indiach tak naprawdę mamy bardzo wiele języków i czasami w odległości 200 kilometrów od siebie ludzie rozmawiają różnymi językami i nie rozumieją się wzajemnie. No najbardziej powszechnym oficjalnym językiem jest hindi, jest też angielski. W Indiach tak naprawdę nawet szewc, który siedzi na ulicy, zszywa buty, robi różne jakieś takie, powiedzmy, rzeczy, które mogą się okazać dla nas bardzo użyteczne, nawet on będzie w stanie z nami dogadać się po angielsku. Nie porozmawiamy z nim o polityce, ale chyba nie będziemy mieć takiej potrzeby, natomiast praktycznie wszędzie można dogadać się po angielsku.
Skoro już wiemy, że możemy się zameldować w dowolnym hotelu w zależności od naszego portfela i że się wszędzie dogadamy, to jeszcze ważna informacja organizacyjna, jak się poruszać.
No to już zależy od nas tak naprawdę. Im dłużej jesteśmy w Indiach, tym bardziej pewnie się tam czujemy, prawda? Czyli używamy transport publiczny, który jest o wiele tańszy niż taksówki. Korzystamy z metra. Ciekawe jest na przykład to, że zawsze pierwszy wagon metra jest przeznaczony tylko dla kobiet. Wszystkie inne tam, no już można nimi jechać, natomiast jeżeli kobiety czują się jakoś tam niepewnie, mogą jechać tym pierwszym. Podobnie w autobusach. W zależności od miasta czasami jest tak, że z prawej strony autobusu siedzą mężczyźni, z lewej kobiety, albo kobiety z przodu, mężczyźni z tyłu. Kulturowo prawdopodobnie ze względu bezpieczeństwa. Teraz akurat w Indiach szaleje Uber. Jest to o wiele tańsze niż na przykład riksze. Co jest też takie fajne, ostatnio właśnie też zauważyłam, że wracają riksze rowerowe. No powietrze jest naprawdę bardzo zanieczyszczone. W dużych miastach smog jest wręcz koszmarny i trzeba chodzić w masce przeciwsmogowej, bo po prostu nie da się oddychać. Wracają riksze rowerowe. Jest to niedrogie. Oczywiście targujemy się, mając taką świadomość, że Hindusi bardzo często dają nam ceny potrójne, wręcz nawet poczwórne. No i też jest bardzo dobre dla środowiska.
Nie obawiamy się w takim razie ani targowania, ani wsiadania do takich pojazdów, które nam się mogą wydać troszeczkę dziwne, ale po prostu w tych warunkach użyteczne. Czy organizując sobie wyprawę do Indii, musimy skorzystać z jakiegoś biura, czy jesteśmy w stanie to zrobić po swojemu?
Tak naprawdę to zależy indywidualnie od tego, ile mamy czasu, czy będziemy czuć się pewnie, bo to jest jednak kraj azjatycki, prawda? Czy mówimy po angielsku, bo jeżeli nie mówimy po angielsku, no to podziwiam śmiałków, którzy podejmą się takiego zadania. Ja bym polecała tak naprawdę zorganizowanie wyjazdu na własną rękę. Nie jest to rzecz trudna do zrobienia. Wystarczy troszeczkę posiedzieć, poczytać przewodnik, poczytać różne strony internetowe, blogi i na pewno taki wyjazd będzie znacznie tańszy. Będzie też o wiele większą przygodą. Będziemy poznawać realnych ludzi. Nie będziemy odizolowani od prawdziwego świata w jakimś luksusowym autobusie.
Ania Chomczyk, blogerka i nauczycielka jogi, jest dzisiaj naszym przewodnikiem i do tego, którędy się wybrać już docierając do Benares, opowiemy za moment. Dzisiaj jesteśmy w Benares, wielkie, ogromne, totalne miasto w Indiach. Nawet jeżeli troszeczkę się obawiamy wędrowania po obcym mieście, to mam nadzieję, że nasza przewodniczka nas troszkę zachęci do tego, Ania Chomczyk. Co turysta z Polski może zrobić w tym miejscu?
No na początku, gdy przyjeżdżamy pociągiem bądź też samolotem, należy znaleźć sobie miejsce noclegowe. Miejsca noclegowe najłatwiej znaleźć wzdłuż rzeki, ponieważ właśnie Ganges jest takim sercem tego miasta i przyjeżdżamy właśnie do tego, co tam się dzieje. Więc w okolicy znajdziemy całe mnóstwo guesthouse'ów, bardzo często z widokiem na rzekę, który jest naprawdę niesamowitym widokiem. I wzdłuż rzeki ciągną się ghaty, są to takie schody kamienne i tam właśnie Hindusi schodzą, obmywają się w tej rzece. Wiele osób też przyjeżdża, żeby w tym mieście umrzeć, ponieważ właśnie Hindusi wierzą, że kto umrze w Benaresie, zostanie wyzwolony, czyli już nie będzie musiał się inkarnować więcej. Koło narodzin i śmierci się zakończy. Też często ludzie właśnie przyjeżdżają, żeby tam umrzeć i wtedy należy się zarejestrować w odpowiednim biurze. Są do tego odpowiednie biura. No i wtedy rząd indyjski taką osobę, na ogół starszą, często, nie wiem, schorowaną, w pewien sposób utrzymuje. Czyli oni dostają noclegi, dostają wyżywienie, no i mieszkają tam często wiele lat, czekając właśnie na śmierć. Na pewno warto wziąć udział w ceremoniach arati, to jest palenie świętego ognia właśnie wzdłuż rzeki. No jest to niesamowite, nawet jeżeli nie będzie będziemy rozumieć, co tam się dzieje, tak jakby jest to coś bardzo pięknego. Warto wypożyczyć sobie łódkę i sobie trochę po tej rzece popływać. Często z kierowcą, który będzie potrafił nas uraczyć niesamowitymi właśnie takimi fantastycznymi, bajecznymi opowieściami o tym mieście. No i też tutaj dochodzimy do takiego punktu, który często kojarzy nam się z Indiami, prawda? Czyli w Benaresie, na Ghatach, mamy takie dwa ghaty, gdzie są palone zwłoki. I tam tak naprawdę od rana do wieczora przynoszą kogoś. Jest odpowiedni sztab ludzi, którzy tak naprawdę tymi zwłokami się zajmują. Te zwłoki są palone, później prochy są wysypywane do rzeki. No i dla niektórych osób to może być bardzo szokujące przeżycie, dla niektórych bardzo spokojne. To też zależy od naszego własnego stosunku do śmierci. Czy my się jej boimy, czy też się jej nie boimy. Natomiast musimy mieć świadomość, że właśnie w tej rzece od tysięcy lat te prochy są jednak wsypywane tam. Więc podziwiałam Hindusów, którzy tam zażywali tych rytualnych kąpieli. Ja akurat jakoś nie zażyłam.
Można się do widoków przyzwyczaić, do takich obyczajów. Podejrzewam, że będzie trochę trudno, ale właśnie po to tam bardzo wielu ludzi z Europy i nie tylko przyjeżdża, żeby dotknąć takiej zupełnie innej kultury i zupełnie innego pomysłu na to, czym jest życie i jak można rozumieć śmierć. Przypominam, że dzisiaj wędrujemy po Indiach. Ania Chomczyk opowiada nam co, gdzie i jak. I za chwileczkę wrócimy do tematów bardzo smakowitych. Kiedy wybieramy się w daleką podróż, szczególnie do krajów egzotycznych, to co tu dużo mówić? Po powrocie jesteśmy pytani, czy chorowaliśmy, albo też, czy jedzenie było smaczne i czy jesteśmy z tego zadowoleni. Właściwie to jest taki wspólny mianownik myślenia o wakacjach. W Indiach ten wspólny mianownik może być przygodą absolutnie fascynującą. W studiu Ania Chomczyk. Jak to jest z hinduskim jedzeniem? Ja muszę przyznać, że dla mnie jest za ostre, chociaż te zapachy, jak już się tam przyjedzie, naprawdę są oszałamiające.
Można się przyzwyczaić. Ja też bym polecała coś takiego, że gdy idziemy do jakiejś restauracji, to po prostu zamawiamy jedzenie. Oni zwykle się pytają, czy jest spicy, prawda? Czyli czy jest ostre. Ja zawsze mówię European spicy, please, tak? Czyli dostosowane jednak do naszego podniebienia, ponieważ czasami te ich ostre jedzenie naprawdę może poparzyć. No jedzenie jest fantastyczne.
To jest to dobre miejsce, gdzie pożywią się i wegetarianie, i ci, którzy lubią mięso. Tutaj w ogóle nie ma problemu.
Wydaje mi się, że w Benaresie, akurat w takich innych świętych miejscach w Indiach, zdecydowanie większość dostępnych potraw będzie wegetariańska. Na pewno coś na bazie ryżu, różne masale albo panir, czyli taki serek indyjski, palak panir, czyli ze szpinakiem. Bardzo dużo różnego jedzenia. Raczej Hindusi na ogół w ogóle wstydzą się, jeżeli jedzą mięso i to jest takie niezbyt dobrze widziane ogólnie w tym kraju. Tak jak mówiłam, w tych świętych miejscach, czyli na ogół, które są ulokowane nad Gangesem, istnieje w ogóle zakaz prawny, że w najbliższym otoczeniu tych takich miejsc nie można palić, spożywać alkoholu. Alkohol jest zupełnie niedostępny. Zresztą w ogóle trudno go tak naprawdę dostać w Indiach, chyba że w miejscowościach turystycznych i w takich regionach typu Goa, plaże i tropiki, gdzie przyjeżdżają głównie turyści z zachodu. Nie używa się też toreb plastikowych, czyli dbamy o czystość, no i mięsa raczej nie dostaniemy.
I jeszcze jedna rzecz może zaniepokoić turystów, którzy postanowią jadać się w tych tańszych miejscach, jedzenie palcami.
Zawsze można poprosić o widelec i o łyżkę. Jeżeli jesteśmy w miejscu turystycznym, to tą łyżkę lub widelec na pewno zawsze dostaniemy. No ja podziwiałam Hindusów, bo ja nie wiem, jak można zjeść zupę ręką, jak można zjeść ryż ręką, a jednak się udaje niektórym. No mi się nie udało.
Niektórzy mówią, że taki kontakt z jedzeniem jest wtedy bardziej zmysłowy, bo to i dotyk, i smak, i zapach. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o jedzeniu, wybierając się do Indii?
Bardzo często na przykład jedzenie może być zaserwowane na liściu palmowym. Bardzo fajne przeżycie.
Liścia nie zjadamy.
Liścia nie zjadamy.
Czym popijamy? W ogóle woda jest istotna, bo kiedy pojedziemy tam w czasie upałów, to musimy elektrolity cały czas uzupełniać.
Tak, pijemy cały czas. W wielu miejscach można dostać wodę filtrowaną, która jest bardzo dobrej jakości. Tak, na pewno unikamy wody z kranu. W każdym domu indyjskim jest taki duży dystrybutor z wodą, z wielorazowymi butlami, które oni tam wymieniają, dlatego że Indie są jednak bardzo zaśmiecone i od kilku lat rząd indyjski podejmuje próby, żeby ten plastik zredukować zużycie innych rzeczy. Inną rzeczą jest to, wracając jeszcze do tematu toreb plastikowych, że torebki plastikowe są zakazane praktycznie we wszystkich stanach indyjskich z powodu krów, ponieważ, prawda, krowy chodzą wszędzie, zjadają to, co jest na poboczach i gdy krowa zje torbę plastikową, w tej torbie jej się magazynuje wszystko, żołądek nie jest w stanie strawić tej torby i krowa bardzo, bardzo cierpi. Jeżeli pójdziemy do sklepu, na ogół dostaniemy zakupy w wiskozowej torebce, która jest bardzo fajna, można ją stosować, używać długo. Jeszcze jest taka sprawa tak naprawdę, że to, co mi jakoś tam uwierało, że w Indiach nie ma możliwości na ogół segregowania śmieci. No jeżeli cały czas pijemy wodę, czyli no wychodzą powiedzmy nam jakieś tam 3 plastikowe butelki dziennie, jeżeli pojedziemy na miesiąc, wtedy to idzie w no już takie znaczące liczby, więc lepiej kupować wodę filtrowaną.
I to jest dobra rada, Ani Chomczyk. Kolejne dobre rady przed nami. Dzisiaj jesteśmy w Indiach. Konkretnie dojechaliśmy do Benaresu, czyli Varanasi. Jacy tam są ludzie? Bo troszkę jako turyści w krajach azjatyckich bywamy oglądani, bywamy często naciągani. Czy należy się na to nastawić, się obawiać?
Raczej z mojego doświadczenia wynika, że 90% ludzi są to ludzie bardzo, bardzo uczciwi. Jest ten 1%, który trzeba mieć w głowie, natomiast też tak jakby nie dajmy się zwariować. Ludzie wszędzie są tacy sami. Myślę ogólnie, że ja mam często więcej szczęścia niż rozumu. Na przykład podczas mojej ostatniej podróży siedziałam na dworcu i nagle przybiegł chłopak, no młody, z moim portfelem. Się okazało, że ja portfel zostawiłam w pociągu, musiałam zmienić pociąg. On po prostu musiał znaleźć ten portfel. Po angielsku prawie w ogóle akurat nie mówił. Musiał znaleźć ten portfel. Biegał po całym dworcu, szukał białej osoby. W portfelu były moje karty płatnicze, mój dowód polski osobisty, wszystkie pieniądze. Ja nie wiedziałam, że ja to zgubiłam nawet. On mi zwrócił ten portfel ze wszystkim, co tam było i gdy chciałam mu dać jakieś pieniądze, prawda, no bo podziękować, nic zupełnie nie wziął. Więc moje doświadczenie z Hindusami jest naprawdę bardzo dobre. Są też takie, powiedzmy, rzeczy, które no, trzeba robić z głową, prawda? Tak samo jak w każdym innym, nie wiem, miejscu znanym i nieznanym, czyli nie chodzimy sami po zmroku. Jeżeli ktoś jest wyjątkowo miły, chce być naszym gdzieś tam przewodnikiem, to raczej unikamy takich osób, bo to akurat może być naciągacz. Ale ludzie są wspaniali, no, gdy jeździmy, nie wiem, pociągiem, dzielą się jedzeniem, robią sobie z nami zdjęcia i to jest dla nich naprawdę coś bardzo fajnego. Często możemy zostać zaproszeni do domu przez zupełnie nieznaną osobę na przykład. Otwieramy się tak naprawdę na ludzi, ale otwieramy się też z głową. Hindusi potrafią być przesympatyczni, niezwykle gościnni i no, należy mieć to w głowie.
No to w takim razie zapakujemy do głowy ze sobą także i to ostrzeżenie. Jeszcze ostatnie rozmowy przed nami. Ania Chomczyk jest dzisiaj naszym gościem i zabiera nas do Indii. Blogerka, nauczycielka jogi, podróżniczka Ania Chomczyk dzisiaj opowiada o tym, jak się wybrać do Indii, żeby było nam miło i przyjemnie, no ale nie zawsze przyjemnie być może. Jakie mogą nas spotkać niedogodności?
Możemy zachorować. I tutaj warto sobie wykupić ubezpieczenie, będąc w Polsce, ale też warto mieć taką świadomość tak naprawdę, że tak, w Indiach wszystko jest niedrogie, w aptece na ogół pracuje lekarz. Gdy zachorujemy, po prostu idziemy sobie do apteki, mówimy, co nam jest i oni doskonale wiedzą, jakie leki na co, czy ajurwedyjskie, czyli naturalne, ziołowe, czy też jakiś antybiotyk na przykład, jeżeli mamy sensacje żołądkowe.
Pogoda może być zaskoczeniem?
Pogoda w zależności tak naprawdę od regionu, ponieważ regiony południowe są ogólnie bardzo gorące przez cały rok. No też od końcówki maja do końcówki sierpnia jest tam monsun. Ale mamy też na przykład Lada, który jest już bardzo zimny i tam sezon turystyczny trwa w zasadzie czerwiec, lipiec, sierpień. Już w październiku pada śnieg, turyści wyjeżdżają i jest bardzo zimno.
No to przygotowujemy się w takim razie na ten kierunek, który uznamy za słuszny. Po więcej informacji można wejść na bloga Ani Chomczyk.
bosanamacie.pl/joginka w podróży.
Proszę podróżować także z nami, z uchem na świat. A naszym gościem była Ania Chomczyk, nauczycielka jogi, blogerka, podróżniczka.